Witam Państwa, kolejny odcinek cyklu Kulisy Historii. Dzisiaj moim gościem jest profesor Rafał Wnuk, wykładowca, badacz antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, jeden także z redaktorów Atlasu Podziemia Niepodległościowego. Rok 2021, Atlas ukazuje się ponownie. Po raz pierwszy ukazał się prawie 14 lat temu, w 2007 roku. Panie profesorze, trudna była w ogóle generalnie praca nad Atlasem?
Oj, była nieprawdopodobnie trudna, bardzo wymagająca z kilku powodów. Po pierwsze, kwestia koncepcji. Tego typu dzieła nikt wcześniej nie robił, więc trzeba było wymyślić absolutnie wszystko od podziału terytorialnego przez przyjęcie odgórne pewnych periodów czasowych, w których poszczególne zjawiska były prezentowane, aż po zastosowanie kolorystyki, sygnatury, wielkości sygnatury, ciężaru sygnatury. Trzeba było połączyć, najpierw trzeba było sprawić, aby historycy zaczęli myśleć przestrzenią, co wcale nie jest takie proste. Historycy lubią myśleć słowem. Druga rzecz, to trzeba było sprawić, aby kartografowie słuchali historyków i gdzieś na styku między tym, co chcą powiedzieć historycy, a tym, co zwykli robić kartografowie, urodziło się ostatecznie to dzieło, które wyszło. W końcu to była potężna praca organizacyjna. Ponad 40 historyków, 20 paru kartografów. W efekcie to było 5-6 lat organizowania i takiego miękkiego zarządzania dużym zespołem naukowców, a naukowcy są indywidualistami, szczególnie historycy, i nie lubią pracować w zespołach.
Wie pan zapewne, panie profesorze, że Atlas był absolutnym hitem wydawniczym. Dosyć szybko zniknął z oficjalnej oferty, no a na Allegro i innych kanałach, platformach, które zajmują się handlem w internecie, no osiągał całkiem spore sumy.
Jako redaktor naczelny miałem 3 egzemplarze, jeden sobie zostawiłem, 2 rozdałem, także nie mogłem skorzystać z tej zwyżki na wolnym rynku.
No widzi pan, panie profesorze. Panie profesorze, w zupełnie innych czasach państwo nad tym się pochyliście, w tym też pan profesor. Inaczej się myślało o antykomunistycznym podziemiu niepodległościowym, inny był też stan badań. Z jaką wiedzą wówczas siadaliście nad tą pozycją, nad tą pracą?
Siadaliśmy z wiedzą taką, że otóż, iż mamy do czynienia z ciekawym zjawiskiem, które jest wyspowo przebadane, w wielu miejscach pozornie przebadane, ze świadomością, że otwiera się przed nami duża przygoda pod tytułem archiwa Urzędu Bezpieczeństwa, która będzie można w tym momencie zacząć otwierać i z nich korzystać. Natomiast no, tak naprawdę nie mieliśmy świadomości, czym jest to podziemie, raczej czym było. Każdy z nas, tak sądzę, rzutował swoje doświadczenie, czy też obraz podziemia, jakim nabył, badając swój, w cudzysłowie, kawałek świata, czyli ja na przykład rzutowałem Lubelszczyznę na inne obszary. Koledzy badający Wileńszczyznę sądzili, że było tak jak na Wileńszczyźnie, czy tak jak na Pomorzu, a okazało się, że każdy z tych regionów wyglądał nieco inaczej, a niekiedy radykalnie inaczej, więc musieliśmy się wiele nauczyć. Mieliśmy też rzeczy, o których w ogóle nie widzieliśmy, czy też mieliśmy blade pojęcie, na przykład podziemie młodzieżowe, które okazało się po prostu być odkryciem naszych badań. Musieliśmy to uwzględnić i okazało się ono mieć zdecydowanie większy zasięg niż sądziliśmy pierwotnie.
Panie profesorze, siadając nad tym atlasem, no ładnych już parę lat temu, nie będę sobie nikomu wypominał wieku, zupełnie z inną świadomością do niego siadałem i przede wszystkim pierwsza świadomość, która mi się, jakby to powiedzieć, zmieniła, transformowała, to świadomość dotycząca zakończenia wojny. To znaczy, że cezura przyjęta w 1945 roku chyba nie jest do końca właściwa, patrząc na Białostoczyznę, Lubelszczyznę, którą pan wymieniał, czy Rzeszowszczyznę.
Wszystko zależy od tego, jak zdefiniujemy wojnę. Jeżeli wojnę uznamy za konflikt państw, to wojna rzecz jasna w Europie skończyła się. I to w zależności od tego, kto będzie głosił 8 lub 9 maja 1945 roku. Natomiast to, co na przykład Litwini nazywają wojną po wojnie, czyli działania zbrojne na terenie państwa, które się zamieszkuje, rzeczywiście trwały zdecydowanie dłużej. Natomiast właśnie znowu, kiedy by można powiedzieć, iż ten ruch oporu zbrojny, bo o takim w tym momencie mówimy się, w skali masowej skończył, no to wtedy by trzeba powiedzieć, że to jest przełom roku 1946 i 1947. Tak nam to się wówczas przedłuży. Pytanie, czy to jest przedłużenie wojny? Gdybyśmy spojrzeli na wykuwanie się polskich granic po roku 18, to pewnie by się okazało, że wojna na wielu obszarach Polski trwała do roku 23-24.
Panie profesorze, dla wielu osób to jest historia rodzinna. To jest historia ojców, dziadków, wujów, stryjów. Historia, która w okresie PRL-owskim, w okresie PRL-u no, nie istniała. Ewentualnie wobec tych ludzi pojawiały się inwektywy typu bandyci, bandy leśne, no mówiono o wojnie domowej.
O wojnie domowej nie mówiono.
Tego unikano. To prawda.
Docenieniem strony przeciwnej. Nie. Tutaj muszę zgłosić votum separatum.
No właśnie, ale panie profesorze, jak dzisiaj, oczywiście to jest taki błąd, który się często popełnia, że z perspektywy dzisiejszych czasów oceniamy ludzi tamtej epoki, to tak naprawdę no, to jest historia tragiczna. Historia, można powiedzieć, taka tragedia grecka trochę. Przeznaczenie już postanowiło, jaki będzie kres, jakie miejsce Polska wówczas na mapie Europy przybrała. To już było po Poczdamie, to już było po Jałcie. Oczywiście po Teheranie, gdzie można powiedzieć była pierwsza zdrada aliantów. O co ci ludzie tak naprawdę walczyli?
Zadaję sobie to pytanie. Walczyli o swoje marzenia jedni, inni walczyli, bo walczyli z tego powodu, że tak ich rzuciło, ewentualnie tak zostali wychowani, albo po prostu już znaleźli się w sytuacji, że nie mieli wyjścia. Jak obserwuję historie indywidualne, no to mając 10 konspiratorów lub żołnierzy, okaże się, że różne elementy w ich życiorycie zdecydowały, że coś się potoczyło w tą stronę, a nie w inną. Niedawno czytałem Tak, opracowanie mówiące o ludziach wokół Franczaka, prawda? Franczak, którego znamy jako tego, który ostatni zginął z bronią w ręku. Jeśli się przyjrzymy kolegom z jego drużyny, 7-8 najbliższych mu ludzi, okaże się, że tylko on taką drogę pokonał, a pozostali albo żyli normalnym życiem, albo stali się funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa, albo nawet agentami tegoż aparatu bezpieczeństwa. Także tu są bardzo różne ścieżki, natomiast ja bym powiedział tak, na pewno zawsze mamy do czynienia z patriotyzmem. W wielu przypadkach mamy do czynienia z problemem z wyjścia z sytuacji, w której się ludzie znaleźli. Szczególnie właśnie na tej Lubelszczyźnie, Białostoczyźnie i częściowo Kielecczyźnie bycie partyzantem, bycie konspiratorem stało się swego rodzaju oswojoną strategią przetrwania, bo jeżeli ktoś zaczyna taką działalność w roku 43, a kończy w 47, no to trudno mu jest żyć normalnie. To w bardzo wielu pamiętnikach wychodzi. Normalnie w sensie takim, że wracam do domu, jestem posłusznym obywatelem Polski Ludowej, prawda? Mamy w końcu, ja tutaj mówię o dowódcach, pewien rodzaj odpowiedzialności za podkomendnych. Zdarzało mi się wielokrotnie widzieć ludzi, czy też czytać wspomnienia ludzi, którzy mówili, ja nie wyjdę z lasu, dopóki mój ostatni żołnierz nie będzie mógł wrócić spokojnie do lasu, do domu, przepraszam. A w latach 45-47 mieć pewność, że 20 czy 50 moich podkomendnych z pewnością wróci bezpiecznie do domu, to oznaczało postawić sobie zadanie niewykonalne.
No dobrze, a teraz taki fenomen. Ja nie lubię tego określenia żołnierze wyklęci. To też od razu zaznaczam.
Jesteśmy tutaj, że tak powiem.
Ja lubię to określenie najbardziej chyba precyzyjne i właściwe, żołnierze podziemia niepodległościowego, antykomunistycznego.
Ja bym powiedział tak, żołnierze wtedy, kiedy mówimy o formacjach zbrojnych. Natomiast my mamy do czynienia z przede wszystkim szerokim ruchem oporu, gdzie bardzo wielu ludzi, myślę, że około połowy, jak nie więcej, to w ogóle nie są żołnierze. Tylko to są konspiratorzy siatek, które nie mają charakteru militarnego. Już nie mówiąc o grupach młodzieżowych, gdzie mamy kilkanaście tysięcy ludzi, których naprawdę trudno nazwać żołnierzami.
I teraz taki fenomen. Jak to się stało? Bo jeszcze powiedzmy kilka ładnych lat temu ci ludzie zapładniali wyobraźnię też młodego pokolenia. No, pewne relacje wracały. Historycy nie tylko Instytutu Pamięci Narodowego przybliżali biografię, historię walk, historię w ogóle losów tych ludzi, bo to nie były tylko walki, bo często to też były później katownie ubeckie. To były złamane życiorysy rodzin. No, historia tragiczna, potworna. Jak to się stało, że po okresie takiego boomu popularności Inki, Łupaszki, Burego, wielu, wielu innych, które mógłbym wymienić, dzisiaj no, nikogo to za specjalnie nie zajmuje, jeśli chodzi o młodych ludzi?
Mamy kilka rzeczy, kilka elementów. Ja znowu teraz wystąpię jako nieprofesjonalny socjolog. No, mody mają to do siebie, że mijają. I to jest jeden element. Druga rzecz, bardzo istotna, no to to, że w ciągu ostatnich kilku lat kwestia, tutaj słowo, którego również nie używam, ale ono jest używane w języku władzy, w języku mediów, żołnierze wyklęci, stali się jednym z filarów polityki historycznej państwa. A szczególnie kiedy mówimy o młodych ludziach, oni mają w sobie to, że się buntują i że nie lubią mieć narzucanego z góry pewnego pryzmatu, przez który oceniają świat i wartości. Ponieważ praktycznie no, każde święto, każdy polityk składa te kwiaty, odwołuje się i tak dalej, to dla człowieka młodego, dla którego polityk nie jest atrakcyjnym punktem odniesienia, jeżeli ma się wobec czegoś zbuntować, to się buntuje wokół takiego z góry narzuconego przekazu. Tak jak formuła żołnierze wyklęci pierwotnie przyciągała, bo się wydawało, że to są ci zakazani, więc ich będziemy czcić, to dzisiaj ci wyklęci, cudzysłów, stali się taką figurą władzy. W związku z tym młodzi ludzie starają się od nich odseparować i te koszulki wilcze, no, są obśmiewane. Ja już widziałem nawet majtki z wilkiem, prawda? To już pokazuje, gdzie to idzie. Parę dni temu, 2 czy 3 dni temu przeczytałem artykuł o tym, że młodzieżówka SLD, też socjaldemokracji w Zamościu, zaatakowała na forach posłankę SLD, która złożyła kwiaty pod tablicą Żołnierzy Wyklętych, twierdząc, że ona składa pod pomnikiem jakichś oszalałych nacjonalistów, zamiast składać pod pomnikami ludzi, którzy bronili ludzi pracy. Krótko mówiąc, no, mamy do czynienia z, mówię tu o młodzieży, powtarzam jeszcze raz, z pewnym typowym w sumie socjologicznym zjawiskiem buntu wobec języka władzy.
I ostatnie pytanie, panie profesorze. Ja mam swoje typy, mam swoje wybory. Dużo bywam z przyczyn towarzyskich, okołorodzinnych na Białostoczyźnie. Ja w ogóle uważam, że to są kapitalne biografie z punktu widzenia filmowego, pewnej fabularnej opowieści, gdyby je pokazywać uczciwie. Tylko mówię, gdyby je pokazywać uczciwie ze wszystkimi dylematami, pęknięciami w środku, atmosferą rzeczywiście wojny, trudnych wyborów. Gdyby pan mógł, miał taką możliwość, żeby polecić jednego z tych żołnierzy, dowódców, o kim chciałby pan zobaczyć, ale mówię, na dobrym poziomie film fabularny, o którym z żołnierzy?
O Ścisławie.
A dlaczego?
A z tego powodu, że jest to dowódca, który najdłużej dowodził okręgiem. Człowiek, który od 40 roku do 45 roku przetrwał na własnym terenie, który miał wrogów z każdej strony, z prawicy, z lewicy, nie lubili go, narodowcy uważali go za sanatora, sanatorzy uważali go za narodowca, a on moim zdaniem był znakomitym konspiratorem z krwi i kości, świetnym organizatorem i człowiekiem myślącym państwowo. A jednocześnie jest w nim dramat. Jest w nim głęboki dramat, łącznie z tym, że kiedy on jest w więzieniu, to jego podkomendni zabijają mu żonę. To jest pokazanie, jak skomplikowany to był czas. A zabijają mu żonę, bojąc się, czy też oskarżając ją między innymi o to, że rozmawia z funkcjonariuszem Urzędu Bezpieczeństwa i być może chcąc go wyciągnąć z więzienia, będzie chciała jakieś swoje informacje na temat organizacji przekazać funkcjonariuszem UB. Proszę sobie wyobrazić, to jest no, fantastyczna historia, a ten człowiek po wyjściu z więzienia angażuje się w opozycję już w Polsce Ludowej. To jest po prostu opowieść o Polsce, o XX wieku.
Mam nadzieję, że reżyserzy, scenarzyści obejrzą naszą rozmowę i zgłoszą się do pana, żeby został pan konsultantem historycznym ewentualnego takiego filmu, czego życzę sobie, panu i państwu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim dzisiaj rozmówcą w kulisach historii był pan profesor Rafał Wnuk, badacz dziejów najnowszych, badacz antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, przepraszam bardzo, jeden ze współautorów, redaktorów Atlasu Podziemia Niepodległościowego, który właśnie Instytut Pamięci Narodowej wznowił i już niedługo będzie dostępny w księgarniach. Bardzo serdecznie, panie profesorze, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.